No i w naszym studio pan Leszek Szczerbicki, komandor zawodów Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Stanica. Witam serdecznie.
Witam wszystkich serdecznie.
Panie Leszku, dzisiaj duże wydarzenie. Trochę pokrzyżowała nam plany burza. Ale już się przeciera i mamy nadzieję, że jeszcze państwo dopiszą. Trochę państwo nam uciekli, ale zapraszamy serdecznie o 20:00. Atrakcja jeszcze czeka na państwa. Jeszcze jeden bieg nam został, Mistrzostw Europy. Jak ocenia pan dotychczasowe biegi?
No myślę, że wszystko układało się, tylko aura, czyli nasza natura po prostu pokazała to, co może, nie? Przyszedł deszcz i trzeba trochę przeczekać. Dobrze byłoby odbyć jeszcze te drugie eliminacje Mistrzostw Europy w klasie JT250, bo fajnie by wyglądało jutro jeszcze punktowanie następnych biegów. No ale jeśli aura nie pozwoli, no niestety, no musimy ulec temu. Jutro po prostu preliminarz czasowy będzie trzeba zmienić i zrobić dwa biegi Mistrzostw Europy.
Jeszcze państwu zrelacjonujemy na koniec te wszystkie biegi, ale ja zapytam o to, jak wygląda praca stowarzyszenia, chociażby praca tutaj z młodzieżą, bo przede wszystkim z młodzieżą pracujecie właśnie w Międzyrzecu Podlaskim. Czy rzeczywiście są chętni do nauki tych sportów właśnie motorowodnych?
Nie tylko motorowodnych, my bardziej jesteśmy żeglarcy niż motorowodni, ponieważ mamy pewne działania, jeśli chodzi o miasto, jako miasto, które chce być ośrodkiem sportów wodnych, młodzieżowym ośrodkiem sportów wodnych. I tutaj niestety musimy realizować pewne projekty, czyli musimy realizować pewne projekty. Jednym z elementów są działania motorowodne, bo to jest piękny sport, wcale nie jest zły ekologicznie, dlatego że większość silników jest czterosuwowych i takie są tendencje po prostu ogólnoświatowe. Żeglarsko również realizujemy się, ponieważ oprócz tego, że mamy całoroczną szkółkę żeglarską, czyli dla dzieci od 7 do 14 roku życia, to realizujemy również kursy szkolenia, jak i też rejsy morskie po Bałtyku, po wodach śródlądowych, po Morzu Północnym. Więc tutaj mamy szeroką gamę jak gdyby dla propozycji dla ludzi, którzy chcą troszeczkę więcej adrenaliny niż chodzić tylko albo jeździć rowerem. Bo to jest tak jak z alpinizmem, nie? To są takie czasami działania ekstremalne. Niekoniecznie tutaj, no zresztą tutaj widać, no strasznie wieje, pioruny walą, krąży to wszystko nad nami, ale to tak jest w całej Polsce, no tutaj nas dosięgło. Cieszyliśmy się, że Bóg jest dla nas łaskawy i że do godziny 16 było pięknie, no ale niestety skończyło się te pięknie.
Ale są, proszę państwa, dodatkowe atrakcje. Trzeba na to też tak spojrzeć. Panie Leszku, pan jest przede wszystkim osobą, która kocha żeglarstwo. Doniesiono mi. Proszę się pochwalić. Gdzie pan był?
Jeśli chodzi o stowarzyszenie, to chciałem powiedzieć, że jedynym stowarzyszeniem, które ja znam, zresztą jak z ludźmi, którzy pływają, a pływałem na większości żaglowców już i mam bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o uprawnienia kapitańskie i prowadzenie jachtów, to wszyscy nam zazdroszczą, że nam się udało przez taki okres czasu, jak mamy prawie dziesięciolecie już stowarzyszenia, żeby trwało takie stowarzyszenie, żeby nastąpiły takie zmiany tutaj na terenie ośrodka, przy pracy normalnej, takiej społecznej, czyli bez pobierania żadnych prowizji, czyli bez etatowej pracy. Typowa, wolontariacka praca, która doprowadziła do tego. Grupki takich ludzi, którzy są już rzadkością, jak gdyby, można powiedzieć, prawie jak dinozaury w środowiskach, bo wszyscy szukają takiej pożywki finansowej, nie takiej intelektualnej, że fajnie jest, jak przyjeżdżają zawodnicy, tak jak teraz jest. Byli w tamtym roku u nas, zobaczyli, w tamtym roku mieliśmy tylko eliminacje do Mistrzostw Polski. Trzecie eliminacje, czyli ci, którzy nawet po dwóch biegach już przegrali w dwóch różnych eliminacjach, a były cztery, to już po prostu do nas nie przyjechali, bo to jest albo 500, albo 700 kilometrów, to jest Szczecin, to jest Poznań, to jest Śląsk. A przyjeżdżali zapaleńcy, tak jak teraz. No, widzimy zresztą na Mistrzostwach Europy. To są ludzie, którzy czasami ze swoimi dziećmi przemierzają potężne odległości. Żyją jak cyganie, jeżdżą w kamperach, nie muszą mieć hoteli, ale muszą mieć potężne koszty, nie? Bo to jednak jest przejazd, to jest wpisowe, to jest dodatkowe ubezpieczenie, to są koszty, to jest czas, nie? To jest rezygnacja z pracy, rezygnacja z własnych urlopów. Nie leży się na plaży, tylko po prostu się jeździ po tej całej Europie i się startuje. I za to tych ludzi doceniamy, ale oni z kolei bardzo nas doceniają, bo świetnie się u nas czują. Mówią, że jest naprawdę, teren jest rewelacyjny, profesjonalne przygotowanie, jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną. To, co wszyscy podkreślają. Wszędzie mają blisko, wszędzie mają bezpiecznie. No, aura po prostu jest taka, jaka jest. Jak płyniemy na morzu i przychodzi sztorm, to musimy się z nim zmierzyć. Jeśli da się uciec do portu, to uciekamy. Jeśli nie, no to musimy po prostu walczyć z żywiołem, ale mieć ciągle pokorę do tego, co się dzieje wokół nas. No i tak samo jest tutaj.
Ale zapytam, jeszcze wrócę do tego pytania, bo pływa pan nie tylko po tak zwanych wodach śródlądowych, bo wypływa pan też w dłuższe rejsy. Gdyby pan miał powiedzieć o takim rejsie swojego życia, to co to by było?
No, było trochę przygód w moim życiu, było trochę sztormów, były gorsze, lepsze, były na Pogorii, były na Zawiszy, trochę na tych tych dużych żeglowcach. Ostatnio właśnie pływałem dużo na kapitanie Głowackim. Zdawałem nawet uprawnienia do prowadzenia kapitana Głowackiego i okazało się, że nawet z 10 na 4 zdało. Więc mogę już od przyszłego roku prowadzić kapitana Głowackiego jako kapitan tego żaglowca. Wszędzie są, powiem tak, że wszędzie naprawdę, naprawdę trzeba mieć dużo pokory. Jeśli chodzi o te dwa żywioły, wiatr i wodę, to trzeba mieć pokorę. Jest to duża odpowiedzialność za ludzi. Trzeba najpierw trzeba sobie przemyśleć, czy chcemy, albo czy chcę w ogóle mieć tą odpowiedzialność, bo lepiej czasami być załogą na takim jachcie i zrobić swoje, 4-godzinna wachta, 8 godzin przerwy, później tam kambus, później gdzieś tam znowu rzucą na reje, później tam każą zmienić żagle nawet w nocy, ale to się wychodzi i się wraca do ciepłego łóżka. Przy prowadzeniu jachtu ma się nie tylko odpowiedzialność za jacht, ale ma się odpowiedzialność za załogę, przede wszystkim za ludzi. I to jest bardzo ważne. To nie tak, że śpi się jak królik, bo tak czasami jest. Nie? Trzeba kontrolować, wychodzić i fajnie się powie, a kapitan jest od tego, żeby mieć tylko patent i zalegać w koju. Jest tak, jak jest flauta. No, kapitan nie musi nic
flauta stoić. Czyli co?
Nie ma wiatru. Ale jak zaczyna wiać, to już jest odpowiedzialność. Jeśli są obce porty, w których się nigdy nie było, no to też jest odpowiedzialność. Szczególnie jak są ruty, czyli takie autostrady statków, nie? Które wchodzą, one mają po 200-300 metrów, kontenerowce, potężne masowce i wchodzimy do tego samego portu. Oni wchodzą z innego nabieżnika, my z innego. Ale naprawdę to jest odpowiedzialność, że się po prostu logistycznie trzeba przygotować. Tam nie ma wariactwa. Ci, którzy nie mają pokory, to leżą na dnie. A z reguły tak trzeba robić, żeby i załoga miała satysfakcję z tego rejsu i żeby po prostu przeprowadzić takie rejsy na fajnym, takim ciekawym poziomie, jeśli chodzi o atmosferę. Atmosfera musi być, bo nie ma nic gorszego, jak po 14 dniach pobytu na wodzie, gdzie ciągle coś faluje, to nie ma tak, żeby ludzie się nie kłócili. A kapitan jest od tego, żeby to wszystko wyłagodzić, uspokoić, żeby nie poszło do jakichś tam takich nadmiernych działań w adrenalinie.
No właśnie, zapytam o tą adrenalinę. Czy przeżył pan taki moment w swoim życiu podczas rejsu, że myślał pan, że skończy się to niedobrze?
Nie tyle niedobrze. Są takie sytuacje, gdzie się w ogóle już nie chce wracać na morze. Jest taka sytuacja, że jeśli nas tak wystrzela naprawdę, a szczególnie na tych polskich jednostkach, które mają siermierzne silniki Ursusa, które ważą 37 ton, są zbudowane ze stali w latach 70., cuchną, są niewygodne. W stosunku do chorwackich takich Lamborghini, to tak jak wygląda jak stara syrenka, taka z dziurawą podłogą, gdzie naprawdę trzeba uważać, żeby ona się nie otworzyła w sztormie. Bo były takie sytuacje, że rdza wpychana przez falę po prostu robiła dziury. I człowiek ma dosyć, bo jest taki wytrzepany, zwymęczony, ale jak już siada się czy w pociąg, czy w samochód z powrotem, to już się planuje następny rejs, bo już to przechodzi. Wystarczy 10 godzin.
To gdzie pan planuje teraz?
Teraz chcę, we wrześniu obiecałem znajomym ciepłe wody, czyli Chorwacja. Albo druga strona Włoch. Już tą stronę Wenecji, Grado już mamy obcykaną, już tam pływaliśmy. Czyli zostałoby nam... Teraz byłem na pięknym rejsie na Pogorią dla oficerów, taki szkoleniowy rejs dla oficerów. Na Pogorii byliśmy w Nicei, w Monako, w Saint-Tropez. I to są fajne porty. Ta strona Włoch jest bardzo przyjazna i bardzo ciekawa, jeśli chodzi o porty. Bo tam jest więcej motorówek niż żaglówek. Oni troszeczkę inaczej podchodzą. Bardziej motorowodniacko niż, tak jak Chorwacja, żeglarsko. Ale też jest to pozwiedzać. Są bardzo fajni ludzie, przyjazni. A ceny są bardzo podobne.
To zapytam jeszcze o tą drogę, jaką trzeba przejść, żeby się znaleźć chociażby w załodze na pana, pod pana wodzą.
No niekoniecznie trzeba przechodzić. No musi być kadra oficerska, czyli taka jak gdyby prawa ręka kapitana. Muszą być 4 osoby, które muszą poprowadzić wachty nocne, bo się płynie i dzień i noc czasami. Chyba, że to jest Chorwacja, gdzie się nie pływa nocą, więc tylko dnie, w ciągu dnia. No to jest taki light, nie? Bo to jest takie są tak zwane Mazury. Nasze Mazury polskie, ale... No, część może być w akcie ludzi, którzy chcą się przyuczyć. No, można u nas zrobić jakieś szkolenie, kursy przebyć. No, robimy we wszystkich kategoriach szkolenia, więc zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli uprawnienia żeglarskie czy motorowodne nabyć, których zawsze ciągnęło do wody, a z jakichś tam przyczyn mają albo zbyt małe dzieci, a już teraz mają duże, więc nie muszą mieć obowiązków, albo jeszcze są w takim układzie, którzy nie muszą są przy takim związku małżeńskim albo nie mają dzieci. Nie? To są najlepsze czasy takie, gdzie można się wyżyć. No później tak samo jak i u nas w rodzinie. Był taki moment, że się nie żegluje, bo z jednorocznym dzieckiem czy tam z 3-letnim dzieckiem się nie żegluje. Tak. Także jesteśmy otwarci naprawdę na wszelkie chęci i działania, jeśli są ze strony ludzi. I jeśli ktoś miałby ochotę, proszę się kontaktować z nami przez stronę bardzo łatwo zapamiętawalną, bo żagle.międzyrzec.pl.
Panie Leszku, zapytam jeszcze o te dzisiejsze zawody, o te łodzie, które dzisiaj startują na jeziorze. Z jaką prędkością zawodnicy ścigają się tutaj?
Tutaj mamy, w tych naszych kategoriach to są jak gdyby 3 systemy. Pierwszy to jest taki, że JT250 rozpędza się maksymalnie do 70 km na godzinę, ale to też jest taki nakaz Federacji Ogólnoświatowej. Dzieci w wieku 10 do 16 roku życia nie mogą pewnych przekraczać, szczególnie w łodziach, które są otwartokabinowe. Są u nas w tamtym roku startowały również łodzie zamknięto-kabinowe, które rozpędzają się do 140 km na godzinę. Ale wtedy wymogi są całkiem inne, bo musi mieć przy nodze butlę z tlenem, musi być odpowiedni kask, musi być wypornościowa kamizelka. Ze względu na to, że nawet jak łódka wejdzie pod wodę, dopóki przyjadą po nią ratownicy, póki ją przewrócą albo wyjmą osobę, która prowadzi tego sternika, to są takie newralgiczny, kiedy ona jest dziobem pod wodą i on musi sobie z uda wyjąć butlę z tlenem i jeszcze przez pewien czas oddychać. No takie są przepisy, to jest taki ciężki sport. No ale, jak to się mówi, nikt przy narodzinach nie obiecywał łatwego życia.
A jeśli chodzi o te łódki, bo są różne, z tego co widziałam, tak, jako tak, osoba, która klasy, się na tym kompletnie klasy, nie zna. Tak. To przybliżmy może naszym słuchaczom, na czym to polega.
Tak, JT250 zaczyna zanikać, ta klasa, która u nas jest europejska, będzie wypierała ją GT15. GT30 widzieliśmy dzisiaj i to jest tak zwana klasa i jedna i druga jako ekologiczna, czyli są stosowane silniki czterosuwowe, czyli gdzie nie ma oleju w mieszance i są bardzo pozytywne ekologicznie. I dlatego też te klasy, po prostu część rzeczy wymiera, a część będziemy jak gdyby federacja, tak, wymieniać, żeby było jak najmniejsze zniszczenie w środowisku, bo wiadomo, no tutaj są pomiary, tutaj są sędziowie, ale bywa tak, że w niektórych działaniach klubowych, no po prostu jeżdżą tak zwane rzęchy, czyli takie silniki, które wypluwają więcej oleju niż benzyny spalony. No i wtedy jest problem, bo ludzie narzekają i mają rację. No, tendencje wszystkich klubów są takie, żeby jednak przejść na te silniki czterosuwowe. Niech one będą nawet większe gabarytowo, ale w tym momencie one nie muszą tam mieć 12 tysięcy obrotów. Wystarczy, żeby zwiększyć się moc i do danych konstrukcji będą dokładane takie silniki jak GT30, które widzieliśmy. Co prawda one są zdejmowane dźwigiem do wody, nie są slipowane z ręki, bo są za ciężkie, ale z kolei mają tą zaletę, że w środowisku nie robią żadnego zniszczenia.
Jeszcze zapytam o finanse. Czy to jest drogi sport, takie zawody, żeby w nich wystartować, żeby przygotować się chociażby od strony wyposażenia?
Czyli jeśli chodzi o finanse, to chyba największe to są przeloty. To jest droga, to jest wyżywienie, to jest ubezpieczenie dodatkowe. Każdy z zawodników, który u nas startuje, musi, chyba że jest kadrą narodową, tak jak większość tych zawodników, nie musi się doubezpieczać. Wszyscy, którzy przyjeżdżają z zagranicy, muszą u nas wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Czyli to wszystko to są koszty, ale tak jak pani zobaczy, po tych kamperach, po tych samochodach, które ciągną ze sobą łódki, to są tak, albo są to ludzie, którzy są ludźmi biznesu i to jest dla nich hobby, albo są po prostu zapaleńcami, którzy dla dziecka swojego zrobią wiele po to, żeby po prostu dać możliwość ukształtowania swojej osobowości, charakteru, po prostu na tej zasadzie.
No ale zapytam jeszcze, jakiego rzędu są te sumy, chociażby jeśli chodzi o łodzie?
Jeśli chodzi o łodzie, taka łódź kosztuje około 14 tysięcy złotych. No i trzeba liczyć, że około 22 kosztuje silnik. I do tego trzeba doliczyć po prostu wyjazdy, nie, do całej Europy, no plus treningi, plus no paliwo, różne inne rzeczy.
Drogi sport jednak, czy trzeba przyznać.
Powiem tak, że żeglarstwo wcale nie jest tańsze, bo jeśli byśmy chcieli mieć, wyczarterować sobie łódkę poza terenem Polski, to też jest to kilka tysięcy euro. Nie? Na Chorwacji płacimy 2-2,5 tysiące euro za czarter łodzi 10-osobowej. No faktem jest, że jak się to rozbije na 10, to nie jest 2 tysiące, tylko 200 euro, to jest 800 zł. Przebywając tydzień na Chorwacji, gdzie są piękne widoki, jest zdecydowanie piękniejsza Chorwacja od strony wody niż od strony lądu. Jak się wpływa, gdzie się widzi konstrukcje jeszcze rzymskie albo z XV-XVI wieku, mury obronne i się na to napływa takim lazurowym, widocznym na 10 metrów, pięknym, czyściutką wodą, błękitną, no to jest całkiem inny widok, jak się jedzie samochodem. Człowiek wymęczony autostradę i się zjeżdża do hotelu i się w tym funkcjonuje. Hotel będzie kosztował drożej, moim zdaniem, przez 7 dni.
Także no, myślę, że pan Leszek państwa przekonał do tego, żeby może jednak jakimś sposobem znaleźć środki, by swoją pasję gdzieś rozwijać. Może marzyli państwo o tym, a kto wie?
Tak, niekoniecznie motorowodnie, można to żeglarsko, bo motorowodnie jest pięknym sportem, nie wymaga wiatru, ale bardzo fajne są zawody. W regatach żeglarskich, jak wypuszcza się 15 łódek, one są bezszmerowe i te żagielki białe się gdzieś tam przemieszczają. Jest to piękny sport, wymaga też adrenaliny, ale bardziej od zawodnika. A tutaj przy tych sportach motorowodnych ludzie jednak zaciskają kciuki, jadą te motorówki, jedna druga wyprzedza, jest sporo ryku, sporo huku i duża fala. Nie? Troszeczkę bardziej może widowiskowa jest ta motorowodna strona. Ale my jesteśmy otwarci na wszystkie działania, czyli bez względu na to, czy to są działania żeglarskie, czy motorowodne, jesteśmy ukierunkowani jako miasto Międzyrzec Podlaski na siedzibę sportów młodzieżowych. Bez względu na to, czy to jest żeglarstwo, czy to jest lekkoatletyka, czy to jest motorowodniactwo, czy inne rzeczy. Stąd też to, co budujemy, to, co robimy w strukturze miasta, naszym priorytetem w uzgodnieniu z władzami miasta jest przede wszystkim to, że idziemy w kierunku młodych ludzi, żeby ich właśnie zaszczepić, żeby oni chcieli przeżyć tą przygodę z naturą, a nie tylko siedzenie przed komputerem i telewizorem.
No do tego namawiamy i do przybycia tutaj do Międzyrzeca Podlaskiego jeszcze dzisiaj. Mamy nadzieję, że Państwo przybędą. Już się troszkę nam przejaśniło. Będą chyba w końcu... Właśnie.
Zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego głównego, bo od niego zależy dużo, a mamy komisarza z Włoch, więc oni muszą obaj jak gdyby synchronizować swoje wizje. Czyli nie ma zagrożenia na Akwenie. Przede wszystkim bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo.
Ale mimo wszystko zapraszamy Państwa do Międzyrzeca. Jeszcze będzie jutro spora dawka emocji związanych z zawodami, a dzisiaj o 20:00 koncert.
I jutro jest dekoracja wszystkich, którzy wygrają, więc to też jest fajna ceremonia, a przed tym jeszcze będą walczyli, żeby na tym podium stanąć.
Zapraszamy Państwa serdecznie. Pan Leszek Szczerbicki, komandor zawodów Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa Stanica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.